więc drodzy braterstwo, chciałem się dzisiaj braterstwem podzielić pewnymi myślami związanymi właśnie z tym wydarzeniem, które przed chwilą oglądaliśmy, opisanym w 9 rozdziale Ewangelii Jana o przywróceniu wzroku temu ślepcowi, co było tutaj zobrazowane na tym fragmencie filmu, który oglądaliśmy. Wykład ma tytuł Kto zgrzeszył, on czy rodzice jego? Taki jest temat wykładu, bo tutaj na samym początku tej przypowieści, przynajmniej przypowieści, to prawdziwej historii, bo to prawdziwe wydarzenie, to nie jest, że nasz Pan opowiedział jakąś im porównanie, tylko to jest prawdziwe wydarzenie, które miało miejsce za pierwszego pobytu naszego Pana na ziemi. I tutaj w wersecie 2 rozdziału 9 uczniowie zadają nam takie pytanie. Zobaczyli, idzie nasz Pan, idą jego uczniowie razem z nim i widzą tego ślepca. Widocznie ślepiec musiał być znany, znaczy na pewno był znany, łatwo sobie wyobrazić, bo on to był dorosły człowiek, a urodził się niewidomy, więc on tam od dziesięcioleci siedział. I w związku z tym wszyscy musieli go znać i uczniowie też musieli znać go i znać jego historię, że jest ślepym od urodzenia. Bo w przeciwnym razie, jak się widzi niewidomego, no to jak się go nie zna, no to żadnym sposobem nie można określić, czy on stracił wzrok rok temu, czy jest niewidomy od urodzenia swojego, więc była to osoba znana tam, siedząca w tym miejscu, bo on zawsze tam przesiadywał i robił to od dziesięcioleci, więc wszyscy znajdujący się w okolicy świątyni w Jerozolimie znali tego człowieka ślepego od urodzenia i tak uczniowie właśnie zapytali, kto zgrzeszył, on czy rodzice jego. Chcemy się właśnie nad tymi wydarzeniami zastanowić. Na początku warto by powiedzieć, że ślepota wówczas była nie tak rzadko spotykaną przypadłością. Dzisiaj, no, powiedziałem, na pewno sytuacja, przynajmniej w naszej cywilizacji, wygląda dużo lepiej i nie ma aż tylu osób niewidomych, co było wtedy, w tamtych czasach, a nie tylko w tamtych czasach, bo w tamtych rejonach świata jeszcze 100 lat temu to sytuacja nie tak bardzo się różniła od tego, co było za dni naszego Pana. Mam tutaj dane z końcówki XIX wieku, które podawały, że to są akurat dane z 1870 roku, że na przykład w Stanach Zjednoczonych była jedna niewidoma osoba na 1900 osób. W Europie wychodziło, że wie trochę więcej, że jedna na 1000 osób była niewidoma. W Chinach już wówczas to jedna na 400, a w Egipcie jedna na 100. Czyli 1% populacji niewidomy. Bardzo dużo. Palestyna jest niedaleko od Egiptu. Taki sam klimat, takie same warunki, powiedziałbym, moglibyśmy powiedzieć, podobna cywilizacja. Więc może myślę, że podobnie. Jak nie jedna na 100, to przynajmniej jedna na 200. Bardzo jest to... Była przynajmniej wtedy, bo na pewno już dzisiaj tak nie jest w XXI wieku, ale za czasów naszego Pana i pod koniec XIX wieku wciąż jeszcze tak było. Bo w tamtych rejonach świata to niewiele przez prawie te 2000 lat naszego Pana do końca XIX wieku się zmieniło. Dzisiaj już jest zupełnie inaczej. Tam dzisiaj też ludzie ganiają z telefonami komórkowymi, telewizji satelitarną oglądają i korzystają ze wszystkich nowoczesnych rzeczy. Ale pod koniec XIX wieku to życie przeciętnego człowieka bardzo niewiele się różniło od życia człowieka w pierwszym wieku naszej ery, gdy nasz Pan chodził po ziemi, bo warunki były zbliżone. Jeden człowiek, nie wiem kto to był, bo to skądś mam zaczerpnięte dane, Canon Tristram się nazywał, który w tamtych czasach, mówimy przed końcówkę XIX, początek XX wieku, pisał tak, że ślepota w Palestynie jest tak powszechna, że nam, mieszkańcom krajów zachodnich, trudno to sobie wyobrazić. Poza Egiptem nie ma prawdopodobnie żadnego innego kraju na świecie, gdzie to schorzenie byłoby tak powszechne. Podaje się na przykład, że w Gazie 1/3 ludności straciła jedno lub dwoje oczu, a z moich własnych obserwacji w tym mieście mogę bez wahania dodać, że wypowiedź ta nie jest przesadzona. Wśród tych wszystkich przypadków trudno jest jednak znaleźć kogokolwiek, kto urodził się ślepcem. I tutaj właśnie jest drugi element, ślepota powszechna, ale wśród tych dużej liczby ślepców bardzo niewielu jest takich, którzy by się ślepcami urodzili. Czyli wniosek jest oczywisty, czyli ludzie tracili ten wzrok w trakcie swojego życia. Ślepota ta w dużej mierze miała wynikać z niedostatku wody i zaniedbywania dzieci, małych dzieci, których w rezultacie oczy były atakowane przez muchy i inne owady i to prowadziło do ślepoty. No niemowlęta nie potrafią się obronić przed tym, a w tamtej cywilizacji tak zapewne tymi dziećmi nie bardzo się ktoś zajmował. I to co często prowadziło do utraty wzroku. Niedobór wody, nie wiem w jaki sposób na to wpływał. W każdym bądź razie ślepota była dość powszechną rzeczą, a mimo to takich, którzy by się ślepymi urodzili, było bardzo niewielu. I ten cud, który mamy opisany w 9 rozdziale Ewangelii Jana, różni się tym od 5 innych przypadków uleczenia ślepca, bo jest jeszcze 5 innych w Ewangelii przypadków opisanych, gdy nasz Pan przywracał komuś wzrok. Różni się w tym, że w tym właśnie, że w tym przypadku jest bardzo podkreślane to, że człowiek ten się niewidomym urodził, że on się urodził ślepcem, że był ślepcem od urodzenia, co było taką rzeczą niezwykłą, bo założenie jest takie, które wszyscy, no tutaj wówczas ludzie żyjący i chyba po dzień dzisiejszy tak byśmy uważali, że przywrócić wzrok komuś, kto nigdy tego wzroku nie miał, bo się niewidomy urodził, jest rzeczą znacznie trudniejszą niż przywrócić wzrok komuś, kto miał, ale z jakiegoś powodu, jakiejś choroby ten wzrok stracił, że to jest łatwiejsza rzecz, dlatego ten cud jest tak był tak wielki, tak niesamowity i wywołał tak wielkie poruszenie. Bo nie, w innych przypadkach, tych pozostałych 5 nie mamy opisane i prawdopodobnie nie miało miejsca coś takiego, żeby tych ludzi ciągano przez Sanhedryn, przed uczonych w piśmie i faryzeuszy, żeby się tam tłumaczyli, w jaki sposób Jezus dokonał. A tu jest taka sytuacja, że cud został dokonany w Jerozolimie, przy świątyni, na ślepcu, który się urodził ślepy i który był powszechnie ludziom znany. W związku z tym rozgłos takiej sprawy od razu jest większy. Zresztą wiem, takie po dzisiaj jest. Jeżeli coś się przydarzy jakiemuś, powiedzmy, takiemu nieznanemu, zwykłemu człowiekowi, no to obije się to jakimś tam kręgiem wśród jego znajomych niewielkiej grupy. Jak taka sama rzecz przydarza się sławnej osobie, no to będzie w telewizji o tym mówione, bo rozgłos jest większy. Jak coś się przydarzy bardzo znanej osobie, to cały świat potrafi o tym mówić, bo to taki celebryta sławny na cały świat. O, taki przykład, to weźmy na przykład. Tak jak się komuś urodzi dziecko, no to wśród znajomych się rozchodzi ta informacja, wśród przyjaciół, w środowisku, wśród sąsiadów. No ale jak się w rodzinie królewskiej w Wielkiej Brytanii urodzi dziecko, no to cały świat o tym wie, bo wszystkie media na całym świecie o tym mówią, no bo to jest znana osoba. Więc tutaj mamy taki przypadek tego ślepca, który jest tam w Jerozolimie bardzo znaną osobą, bo należy do rzadkich przypadków ślepca od urodzenia. Chociaż ślepców nie brakowało, to było niewielu takich, którzy byli od urodzenia, siaduje przy świątyni i od kilkudziesięciu lat żebrze tam, no bo w jaki sposób ma się utrzymać, nie mając wzroku, nie jest w stanie pracować, zarabiać na samego siebie, więc jedyny sposób to jest no, miłosierdzie innych ludzi i on, no, to licząc na to miłosierdzie, siedzi tam i liczy, że mu coś rzucą do tej jego miseczki, żeby jakieś środki do życia mógł mieć ten człowiek, więc jest bardzo znaną osobą i to się bardzo szerokim echem rozchodzi. Faryzeusze, uczeni w piśmie, nie są głupimi ludźmi, jeżeli chodzi o sprawy tego świata i dobrze sobie zdają z tego sprawę, dlatego się tym interesują i bardzo chętnie chcieliby tutaj dowieść, że to jakieś oszustwo, że ten człowiek wcale nie był ślepcem, że to nasz Pan tutaj oddaje, że chcieliby go zdyskredytować, bo jeżeli to jest rzeczywisty cud, prawdziwe uzdrowienie, no to jest to, to będzie dowodem na to, że Jezus jest Mesjaszem. Tak nawet mi się przypomina, ktoś gdzieś kiedyś mówił, że wśród Żydów było takie przekonanie, że właśnie jednym z tam kilku tylko dowodów, jakie Mesjasz musiałby dać, że jest Mesjaszem, to jest właśnie, jednym z nich jest uzdrowienie ślepego od urodzenia, że jak przyjdzie Mesjasz, to czegoś takiego dokona. I to było dowodem mesjaństwa Jezusa Chrystusa, dlatego oni tak ostro oponowali, dlatego tak bardzo zareagowali w tej sprawie, bo oni oczywiście mieli pewnik jeden, że Jezus nie może być Mesjaszem, bo nie jest takim Mesjaszem, na jakiego czekali, jakiego się spodziewali. Taki Mesjasz im nie odpowiadał, więc musieli go zdyskredytować. A tutaj proszę, jaki tutaj dowód jego mesjaństwa, uzdrowił ślepego od urodzenia, to nie może być prawda. Ich nie mają, trzeba zdyskredytować, dlatego przepytywać człowieka, wzywać jego rodziców, szukać każdego sposobu możliwego, żeby to podważyć, żeby przed ludem nie okazało się, że jest Mesjaszem, żeby lud go nie uznał za Mesjasza i żeby nas nie porzucił, bo my stracimy wtedy nasze stanowisko, nasze dobre życie, pochwały, pozdrowienia na rynku, pierwsze miejsca na ucztach i te wszystkie inne rzeczy, które tak bardzo kochali, które wiązały się z ich wysoką pozycją w społeczeństwie żydowskim. Więc taka była sytuacja. Wracamy do tego pytania uczniów, które jest tematem wykładu dzisiejszego. Kto zgrzeszył, on czy rodzice jego? Takie pytanie w wersecie drugim zadali uczniowie. Czy nam takie pytanie kiedyś przychodzi do głowy? Jakbyśmy widzieli kogoś, nie wiem, w jakiejś ciężkiej bardzo sytuacji, bardzo ciężkiej chorobie, czy on zgrzeszył, czy rodzice jego zgrzeszyli. Teraz jak interpretować to pytanie uczniów naszego Pana? No, można interpretować na dwie sposoby. Albo no, widać tutaj w tym ich krańcową naiwność, bo jak można pytać, czy ktoś on zgrzeszył? Jak się urodził ślepym, to znowu musiał, kiedy musiał zgrzeszyć, żeby to była kara? No zanim się urodził, nie? No przecież to niedorzeczne. Więc albo to jest krańcowa naiwność prostych ludzi, jakimi byli uczniowie, że nie zdawali sobie sprawy, że ich pytanie jest nielogiczne, pytać, czy zgrzeszył przed swoim urodzeniem ten człowiek, albo być może tam doszły jakieś dziwne poglądy z Dalekiego Wschodu, być może wśród Żydów już były wtedy te o reinkarnacji, które tam w Indiach panują i tam w różnych takich pogańskich systemach reinkarnacja jest jednym z ważnych poglądów w tamtych systemach. To kolejny, można powiedzieć, majsterz tych szatana, który próbuje dowodzić tego, że nie jest kłamcą, bo tego, że jak powiedział naszym rodzicom w Ewie, że żadnym sposobem śmiercią nie pomrzecie tutaj, to w chrześcijaństwie udało mu się uzasadnić swoje kłamstwo i podać jako prawdę, że wymyślił naukę o nieśmiertelnej duszy. No jeżeli by ciało umiera, ale dusza żyje dalej, więc tak naprawdę człowiek nie umiera. A w systemach pogańskich różnych to między innymi wymyślił takie kłamstwo, no, że człowiek też nie umiera, tylko przeradza się, rodzi się na nowo w jakiejś innej postaci, w związku z tym też nie umiera. A co jeszcze jest kolejną rzecz, którą sobie tym załatwił szatan, to jest uzasadnienie niesprawiedliwości wyzysku na ziemi, bo nauka o reinkarnacji mówi o tym, że człowiek rodzi się w takim ciele i w takiej sytuacji życiowej, jaka jest wynikiem jego postępowania we poprzednim wcieleniu. Czyli jeżeli w poprzednim wcieleniu dobrze postępował, no to się urodzi zdrowy, w bogatej rodzinie, będzie kimś. A jak źle postępował, no to się może urodzić chory, właśnie może się urodzić ślepcem, albo w jakiejś bardzo biednej rodzinie, tam właśnie widać, są te kasty, urodzi się w tej niskiej kastcie i wtedy, którą wszyscy pogardzają tymi ludźmi tylko z powodu, że oni się urodzili jako ci tam dalici, czy jakaś ta najniższa się nazywa i z tego powodu wszyscy mi pogardzają, że nawet nie mogą przyjąć niczego, co ta osoba podaje, bo by już się skazili kontaktem z tak nędzną osobą, że to właśnie należy pogardzać takimi osobami, bo oni to cierpią za grzechy z poprzedniego swojego życia. W chrześcijaństwie na swój system szatański uzasadnił nauką o boskim prawie królów, klerów i arystokracji, że to Bóg sobie zażyczył, żeby król sprawował absolutną władzę i żeby cały majątek należał do arystokratów, a żeby 90% społeczeństwa żyło w nędzy, że taka jest boska wola, no, to tak uzasadnił to w chrześcijaństwie. A w krajach pogańskich, przynajmniej części krajów pogańskich, nauką o reinkarnacji uzasadnił to swoje wielkie kłamstwo i swój system szatański, że właśnie z tego powodu większość cierpi biedę, cierpi niedostatek i jest uciskana i wyzyskiwana przez nielicznych, no to wynika to z grzechów tych ludzi. Być może takie poglądy były kiedyś, nawet już w Palestynie w pierwszym wieku może doszły, ale trudno powiedzieć, osobiście podejrzewałbym, że raczej nie, że uczniowie tak zapytali, po prostu nie myśląc o tym, jakie są implikacje z ich pytania, co z tego pytania może wynikać. Oczywiście nauka o reinkarnacji jest nauką całkowicie niebiblijną, w związku z tym jest nauką nieprawdziwą. Pismo Święte uczy o tym, że człowiek powstał jako bezpośredni akt stworzenia Boga, że jest Bożym stworzeniem i że to, że wszyscy cierpimy, to nie z powodu naszych grzechów, które popełniliśmy w poprzednim istnieniu, tylko z powodu grzechu naszego praojca Adama, który gdy zgrzeszył, to ściągnął grzech na cały świat i karę i potępienie na całe swoje potomstwo poprzez dziedziczenie. Tak jak mówi apostoł Paweł, że jak przez jednego człowieka grzech szedł na świat, a przez grzech śmierć, tak też na wszystkich ludzi śmierć przyszła, bo wszyscy zgrzeszyli. Wszyscy ludzie zgrzeszyli, jak to mówi, w biodrach Adama, jako jego potomstwo, po prostu odziedziczyło jego grzech i karę, którą on ściągnął. Bo jak on nie miał niedoskonałe życie, tylko takie niedoskonałe życie mógł przekazać swojego potomstwu. A niedoskonałe życie bez doskonałego ciała, bez praw życiowych, wiąże się no właśnie z cierpieniem i z umieraniem, które jest, wywołuje wiele z tego cierpienia, jakie człowiek w życiu przychodzi, no ten proces umierania, któremu jesteśmy cały czas poddani. No i dodatkowo życie na ziemi przeklętej pod klątą, która ciernie i ostry ma rodzić, czyli wymaga wysiłku dużego ze strony człowieka. Jak już widzimy, tysiąclecie trwa, więc klątwa z ziemi jest zdejmowana i ten wysiłek nie jest aż tak wielki, jak był w przeszłości. Te ciernie i ostry nie są takie straszne, jak były w przeszłości. Tutaj, kiedy rzeczywiście ten człowiek walczą z tymi cierniami i ostami, to swoje życie znacznie skracało. Walka o egzystencję obyt była tak ciężka i tak wykańczająca, że no znacząco, tak szybko bardzo zużyła siły witalne człowieka, także większość ludzi żyła krótko w tych właśnie okresie czasu. W chrześcijaństwie czasami też goszczą takie poglądy o tym, które mówią o tym, że choroby, które spotykają człowieka, są właśnie wynikiem jego grzechu. Jest taki prąd, który zajmuje się, czy też wyznaje leczenie wiarą i on właśnie mówi, że nie powinno się używać leków, takich tych, jak medycyna nam oferuje, lekarstw, tylko ponieważ choroba jest karą za grzech, twierdzą oni, no to należałoby pokutować za grzech, prosić o boskie przebaczenie, no i spodziewać się, że ta choroba przejdzie, że Bóg w nagrodę za tą pokutę uzdrowi takiego człowieka. Co oczywiście jest poglądem całkowicie błędnym, bo gdyby nawet z teorii wynika, że w takim układzie no to człowiek powinien żyć wiecznie. Jeżeli Bóg by nie grzeszył, to powinien, no tak, jakby nie grzeszył, ale że właśnie grzeszy i że pewnie, no to na pewno oni mają jakoś to wytłumaczone, ale to nie jest tak, jak tutaj oni nauczają, że choroby, jakie spotykają człowieka, są wynikiem grzechu tego człowieka. Tak jak to pytanie sugerowało tych uczniów z wersetu drugiego, kto zgrzeszył, on czy rodzice jego, co nie choroby niekoniecznie muszą być wcale wynikiem grzechu, zwłaszcza w tym przypadku tego ślepca, który nie mógł zgrzeszyć, zanim się narodził. Zresztą nasz Pan udzielił odpowiedzi na to pytanie w wersecie trzecim i odpowiedział, że ani ten człowiek nie zgrzeszył, ani jego rodzice wcale nie zgrzeszyli, że się ślepym narodził, tylko po to, żeby się chwała Boża na nim mogła okazać. A więc nasz Pan tak powiedział. Po drugie, nasz Pan w innych miejscach jeszcze zaznaczył, że jeżeli kogoś spotykają jakieś szczególne nieszczęścia, większe nieszczęścia niż spotykają ogół ludzi, to wcale nie znaczy, i nasz Pan nawet przestrzegał przed tym, żeby nie myśleć, że ci ludzie są gorszymi ludźmi od innych. Dlatego ich takie straszne nieszczęścia spotkały, bo wcale tak nie jest. I nasz Pan wyraźnie o tym mówi w Ewangelii Łukasza w 13 rozdziale, w wersetach od 1 do 5, co proponuję, żebyśmy się tam udali. Łukasza 13 rozdział od 1 do 5, Łukasza Ewangelia, czytamy tak. W tym samym czasie niektórzy z tam obecnych oznajmili mu o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z ich ofiarami. Jeżeli ktoś o co chodzi z takiego stwierdzenia, to Galilejczycy przyszli złożyć ofiary i składali ofiary tych zwierząt, a Piłat wysłał żołnierzy, którzy ich przy tym zabili. W związku z tym krew z ofiar zwierząt zmieszała się z krwią tych ludzi. Więc oni zostali po prostu wymordowani bestialsko. Ci ludzie przez Piłata, gubernatora rzymskiego. I w wersecie drugim czytamy tak. A Jezus im odpowiedział: czy myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż wszyscy inni Galilejczycy, iż to ucierpieli? Czy tak sobie myślicie, że przez to, że oni byli gorsi od innych mieszkańców Galilei, to ich spotkało? Bynajmniej, mówi nasz Pan, czyli wcale, że nie. Mówię wam, że jeśli nie będziecie pokutować, wszyscy tak samo zginiecie. Albo czy myślicie, że tych 18, na których runęła wieża w Syloam i zabiła ich, było większymi winowajcami niż wszyscy ludzie mieszkający w Jerozolimie? Bynajmniej, mówię wam, że jeśli nie będziecie pokutować, wszyscy tak samo zginiecie. Tak? Katastrofa budowlana. Runęła wieża. No i to właśnie w tym miejscu, gdzie, o którym mówimy. Teraz Siloam, ta sadzawka była Siloam, do której poszedł się mu ślepiec przemyć. Więc ci ludzie, no, tak jakby ich dotknęło nieszczęście i można by pomyśleć, że straszni grzesznicy. I tak ludzie, sądzę, że w wielu przypadkach do dzisiaj myślą, tak też myśleli. Przypomina mi się z Dziejów Apostolskich to, co się przydarzyło podczas podróży apostoła Pawła, że jak rozbił się statek, ale wszyscy się uratowali z tego statku i wyszli na ląd, i jak apostoł Paweł podkładał do ogniska, to spod tego chrustu wypełzła żmija i go ukąsiła, że taka żbiła się w jego rękę i wisiała mu na tej ręce, i ludzie mówili, że wtedy ci obserwatorzy, tubylcy, lokalni mieszkańcy, że to musi być straszny zbrodniarz, bo chociaż uszedł z morza, to boska sprawiedliwość i tak nie pozwoliła mu żyć. No na takie nieszczęście, no akurat żmija tam była, gdzie on podkładał i go ugryzła. Tutaj ludzie myśleli, że to dowód zaraz, że to straszny nieszczęśnik. I tak ludzie patrzyli, sądzę, że do dzisiaj tak patrzą, że jak kogoś jakieś szczególne nieszczęścia w życiu spotykają, no, że to Bóg go kara. No tak wynika to zapewne, nie wiem, spychy tych ludzi. Przez to, że czujemy się lepiej, o mnie tak nie kara, jak tamtego sąsiada, czy kogoś, o którym słyszę, no to widocznie jestem lepszy, a tamten taki zły. Tak to sobie próbują tłumaczyć, co nie jest właściwym wytłumaczeniem, bo nasz Pan wyraźnie mówi. Ci Galilejczycy, których zabił Piłat, nie byli gorsi od pozostałych Galilejczyków, a ci, na których wieża w Syloe się przewróciła i zabiła, to wcale nie byli gorsi od pozostałych mieszkańców Jerozolimy. To byli ludzie, którzy się znaleźli w nieodpowiednim miejscu, w nieodpowiednim momencie. I na tym polegało ich nieszczęście, ich pech, moglibyśmy powiedzieć. Po drugie, przypadek Łazarza. Jego śmierć wcale nie była wynikiem jego grzechu, tylko była dla chwały Bożej, jak mówi Jezus. I tak samo w przypadku naszego ślepca. Jego ślepota odrodzenia była po to, by objawiły się na nim dzieła Boże. Oczywiście może być też, że grzech sprowadza i chorobę. Bo mamy też taki przypadek opisany w Ewangeliach, że nasz Pan uzdrowił człowieka chorego i mówi do niego: nie grzesz więcej, aby co gorszego na cię nie przyszło. Więc też się może zdarzyć, no ale to jest duża różnica między stwierdzeniem, że czasami nie choroba czy nieszczęścia życiowe mogą wynikać z grzechu człowieka, a stwierdzeniem, że zawsze wynikają z grzechu człowieka. Jedynie możemy powiedzieć pośrednio, wszystkie nieszczęścia i choroby wynikają z grzechu naszego praojca Adama, no i z tego, że jesteśmy grzeszni, ale to jest związek pośredni, który dotyka absolutnie wszystkich, a nie tam tylko niektóre jednostki. Więc możemy jeszcze wziąć ilustrację Joba i powiedzieć o niej, że te nieszczęścia, które go spotkały, straszne nieszczęścia i choroba, wcale nie były karą za grzech. A znowu, ludzie zakładali, że jest to kara za grzech. Ci przyjaciele Joba nie znajdowali innego wytłumaczenia dla tego, co na niego przyszło, tylko że no, musiał zgrzeszyć, dlatego Bóg go kara. A była to próba wierności dla Boga. To wszystko, co spotkało Hioba, a straszne rzeczy go spotkały, to było próbą wierności, a nie wynikiem choroby, a nie wynikiem jego grzechu, czy też nieposłuszeństwa Bogu. Więc nie wszystkie choroby są karą za grzech, chociaż niektóre rzeczywiście nimi, takimi rzeczywiście są. No więc gdy spotyka chrześcijanina jakieś nieszczęście czy choroba, to może zapytać sam siebie, czy nie jest to wynikiem rozważyć kilka rzeczy. Pierwsza rzecz, którą należałoby rozważyć, to czy nie jest to wynikiem bezpośredniego gwałcenia praw natury lub rozumu. Bo jeżeli ktoś prawa natury, prawa rozumu gwałci, no to niech się nie dziwi, że spotyka go choroba. Najbardziej skrajny przypadek, jakby ktoś włożył rękę do ognia, to niech później się nie dziwi, jakie Bóg nieszczęście go zesłał, bo ma bąblami pokrytą rękę i oparzenia tam drugiego czy trzeciego stopnia tutaj, bo to jest naturalny wynik jego no, głupiego postępowania. Tak samo jak ktoś by zeskoczył ze zbyt dużej wysokości, się połamał albo zabił, to też wynika to tylko i wyłącznie z naruszania praw natury, a nie z boskiej interwencji i kary, jaką Bóg zsyła na tą osobę. Czy też można powiedzieć, w mniej skrajnych przypadkach, a takie mniej skrajne się częściej spotyka, bo skrajne należą do rzadkich, na przykład czy nie wynika z obżarstwa, z nierozwagi w jedzeniu, czy też w jedzeniu niezdrowego odżywiania, w spożywaniu rzeczy, które nie są stosowne do stanu zdrowia danego człowieka, bo ludzie mają różne niedomagania i w przypadku na przykład takiego niedomagania ktoś nie powinien jeść takich, a takich pokarmów, bo z jego wątroba czy cokolwiek inny żołądek nie jest w stanie sobie z tym poradzić. A jeżeli ktoś nie korzysta, nie przestrzega tego, tylko je za dużo albo je niewłaściwe rzeczy, no to wtedy nie powinien się dziwić, że przychodzi go na niego choroba, że się jego stan zdrowia się pogarsza, bo to nie jest wynik kary boskiej, którą Bóg specjalnie do niego zsyła. Jest to wynik bezpośredniego gwałcenia przez niego praw natury i zdrowego rozsądku. Pamiętam, kiedyś na wykładzie jeden brał bardzo ładnie tą myśl wyraził. Powiedział tak. Jeżeli masz problemy z żołądkiem, bo nie możesz jeść pewnych rzeczy, które przyprawiają cię o ból żołądka, a jesz te rzeczy, mimo tego, że wiesz, że te rzeczy ci nie służą, to nie mów, że masz problemy z żołądkiem. Mów, że masz problemy z głową. No bo to rzeczywiście słuszne podejście. No skoro wiesz, że tego nie powinieneś jeść, a jesz, no to nie masz problemu z żołądkiem. Masz przede wszystkim problemy z głową. Że nie potrafisz narzucić, twoja głowa twojemu ciału nie potrafi narzucić odpowiedniego stylu odżywiania, więc większy problem jest z twoją głową niż z twoim żołądkiem. Bardzo celne ujęcie sprawy. Teraz druga rzecz, czy to nieszczęścia, czy choroby, jakie mogą kogoś spotykać, czy nie wynikają z nieodpowiedniego stylu życia, które ktoś prowadzi, że nie ma wystarczająco ruchu, zbyt dużo siedzenia, czy też jest przepracowany, a nie odpoczywa, a to też prowadzi to do chorób i to w wyniku działania naturalnych praw natury, a nie cudownej boskiej interwencji. Czy też nieszczęścia, jakie kogoś spotykają, mogą też wynikać z gwałcenia zasad, biblijnych zasad dobrego postępowania, które mówią o tym, że pewne rzeczy należy robić, a innych nie należy robić. Jeżeli ktoś tego nie przestrzega, no to też nie powinien być zdziwiony, że spotykają go jakieś nieszczęścia. Jeden z takich przykładów jest na przykład, że Biblia przestrzega przed ręczeniem za czyjeś słowa. By nie ręczyć za słowa drugiego człowieka, bo wtedy stajesz się niewolnikiem drugiego człowieka, a ten człowiek, tak no, nie masz nad nim kontroli, żeby on dotrzymał swoich zobowiązań, a ty poręczyłeś za niego, że on dotrzyma te zobowiązania. A jak gdyby dotrzyma, to wtedy te zobowiązania jego spadają na ciebie. I nie, ten człowiek w życiu już miał problem z tego powodu. To najczęściej widać w przypadku tak zwanego żyrowania kredytów, ręczenia za kogoś innego. Tutaj przypowieści 11:15 przestrzegają przed tym, mówią, żeby tego nie robić, a jakby już ktoś zrobił, to żeby nie spoczął, żeby się wyzwolił z tego jak najprędzej, żeby coś takiego. Brat Russell, gdyby go coś takiego spotkało, brat Russell zdaje się w 6 tomie pisze o tym, że w takich przypadkach tak, to, że należało, jeżeli ktoś nawet ręczy za kogoś innego tutaj w kwestiach finansowych, to żeby ręczył na takie kwoty, które mógłby jak gdyby nawet dać tej osobie, czyli dla niego nie stanowiłyby problemu, tak, żeby taką kwotę, gdyby się okazało, że to spadnie zobowiązanie na niego, tak, to żeby nie miał później problemu ze spłaceniem, a czasami ludzie mają problem, bo tam kolega koledze poręczy, a później się okaże, że tamten jest zupełnie człowiekiem pozbawionym skrupułów, jakikolwiek zasad, bo to on wziął kredyt, i sobie po prostu gdzieś znika, nie można go znaleźć, a bank wcale nie będzie go długo szukał. Jest żyrant, który się podpisał, ten jest, no to temu zajmiemy pobory i co on ma teraz zrobić? A takie przypadki się ludziom zdarzają, więc biblijna zasada jest, jeżeli ktoś w taki sposób wpędził się w kłopoty finansowe, no to nie przestrzegał tego, co Biblia mówi i sam jest sobie winien. Czy też inna zasada, o której mówi Biblia, to dobieranie współmałżonka nie w Panu. O czym apostoł Paweł pisze i mówi, żeby tego nie robić, bo będą z tego powodu problemy. No i najczęściej są problemy w takich sytuacjach. Jak ktoś tego nie przestrzega, to też później jest sam sobie winien tarapatów i problemów, jakie sobie może tym narobić. Więc jeżeli ktoś nie postępuje zgodnie ze zdrowym rozsądkiem, ze zdrowym zmysłem lub z wyraźnymi radami Słowa Bożego, no to nie może dziwić sobie, że ściąga na siebie utrapienia. Można powiedzieć, żnie to, co siał. A to jest normalne i naturalne, że żnie się owoc tego rodzaju, jaki się siało. Kto sieje wiatr, żnie, zbiera burzę, mówi tak polskie przysłowie i nie powinien się dziwić. Tak? A ludzie się często dziwią, bo chcieliby, żeby gruszki na wierzbie rosły. Posadziłeś wierzbę, no to urosła ci wierzba. Czego jesteś nieszczęśliwy, że gruszek nie ma na tym? No, gruszki nie rosną na wierzbie. Trzeba było gruszę posadzić, jak chciałeś mieć gruszki. Drugi punkt, o którym można się, jeżeli ktoś twierdzi, że ten pierwszy, no nie, nie wiem, jak gdyby nie ma zastosowania w jego przypadku, no to drugi punkt, który można wziąć pod uwagę, to jest to, że rzeczywiście grzech nie znajduje się u jego drzwi. Czy nie żyje w tym grzechu, za który dana choroba czy nieszczęście rzeczywiście może być karą. Czy nie folguje samemu sobie swoim słabością. Bo jeżeli tak jest, no to wtedy rzeczywiście powinien pokutować, wiarę możliwości naprawić to zło, które wyrządzić i zabiegać się o odpuszczenie u Boga i być może dozna wyzwolenia, zależnie od tego, co Bóg uzna za stosowne w jego przypadku, bo są to kwestie mocno indywidualne. Tutaj boska decyzja może być różna, zależnie od przypadku. Jednemu może odpuścić, a drugiemu może uznać, że korzystniejszą rzeczą będzie zostawić mu to nieszczęście, ten cierń w ciele do końca jego życia, że będzie to korzystne dla rozwoju tej osoby. A jeżeli ktoś powie tak, a jeżeli ktoś wiedzie, że też nie, ani przypadek pierwszy, czyli gwałcenie praw natury, zdrowego rozsądku i klarownych zaleceń Biblii, ani że nie grzech, no to jest jeszcze trzecia możliwość, powiedziałbym bardzo powszechna, często występująca. To można to nazwać, no tak głupio to brzmi, ale nazwiemy to zwykłymi nieszczęściami życiowymi. Bowiem człowiek żyje na ziemi, która jest pod klątwą. W związku z tym no, złe rzeczy się dzieją. No, ten człowiek jest istotą umierającą. Procesowi umierania towarzyszą choroby. Jest to rzeczą praktycznie normalną i w 100% nikt nie jest wolny od chorób. I każdy prędzej czy później i tak umrze. No i to w dzisiejszym, póki jest klątwa nad ziemią, no to jest to naturalne, że w taką stronę rzeczy idą. Więc jeżeli kogoś tutaj to się komuś przytrafia, to nie świadczy o niczym szczególnym, że go spotyka, tylko spotyka go coś, co jest naturalne dla umierającej rasy ludzkiej, która idzie ku grobowi. Bowiem Bóg takich zwykłych nieszczęść życiowych wcale nie eliminuje z życia swoich dzieci. Dlaczego? Po pierwsze, po to, żeby chodziły wiarą, a nie widzeniem. Gdyby Bóg takie nieszczęścia życiowe z życia swoich dzieci eliminował i tylko same z cielesnego punktu widzenia dobre rzeczy by ich spotykały, no to czy oni by chodzili wiarą? Nie, to widzenie. No wszystko mi się wiedzie, bo ja jestem wierzący, oddany Bogu, to biznesie mi wszystko dzieje, zdrowy jestem, żadne choroby mnie nie męczą i w ogóle jestem taki super szczęśliwy. No to by było jak gdyby bezpośrednie nagradzanie za dobre postępowanie, co sprawia, że się chodzi widzeniem, a nie wiarą. Bo nie, że ja wiarą uznaję, że Bóg mnie prowadzi do dobrego celu, tylko ja widzę, że chodząc z Bogiem jest mi dobrze. Coś takiego będzie w wieku tysiąclecia, że bezpośrednie nagradzanie za dobre postępowanie. Dzisiaj można dobrze postępować, a wcale nie odbierać nagród za dobre postępowanie, tylko wręcz za dobre postępowanie być krytykowanym, przez innych i spotykać się z różnymi utrapieniami wynikającymi z dobrego właśnie postępowania. Po drugie, Bóg nie eliminuje takich nieszczęść życiowych z życia swoich dzieci po to, by mogły one sobie wyrobić współczucie dla cierpień innych, dla cierpień świata. Człowiek, który sam nigdy nie cierpiał, nie wie, co to jest, nie potrafi zrozumieć cierpienia drugiego. Dlatego każdy mniejszą lub większą dozę tego cierpienia musi otrzymać, żeby był w stanie zrozumieć, współczuć cierpieniom innych cierpieniom świata, bo jest to coś takiego, że nie da się inaczej zrozumieć. Zresztą sami tak ludzie odbierają, że jeżeli kogoś spotka jakieś straszne nieszczęście życiowe i cierpi, i jak ktoś przychodzi do niego i go pociesza i mówi, no rozumiem twój ból, twoje cierpienie, no to ten cierpiący najczęściej powątpiewa w to, czy tamten rozumie. A chyba, że jest to ktoś, kto sam coś podobnego przeszedł. No to wtedy takie pocieszenie od tej osoby jest cenniejsze, wartościowe dla tego cierpiącego, bo on wie, że tamten nie mówi, bo się lekko mówi. Człowiekowi, którego nic nie boli, bo jest zdrowy, to pójść, nie przejmuj się tym cierpieniem, wszystko będzie pięknie w przyszłości i trzeba być w ogóle zadowolonym i szczęśliwym z tego, co mamy. No to można powiedzieć, łatwo ci powiedzieć, jak ci nic nie doskwiera. Tutaj. Ale jeżeli wiem, że ci doskwiera i być może nawet bardziej niż mi, że większe nieszczęście utrapienia przeszedłeś i przechodzisz i jak tak mówisz, o, to coś znaczy. To coś znaczy, rzeczywiście trzeba zwrócić uwagę, bo jak on w takiej sytuacji może mieć taką postawę, no to pewnie i ja mogę. Bo mi nie jest gorzej niż jemu. A natomiast będąc, jak to ładnie Kochanowski, nasz wielki poeta kiedyś ujął, jak spotkało go to utrapienie w postaci śmierci dziecka, tej jego uszulki kilkuletniej, kiedy cierpiał, no to tam wtedy zrozumiał, jak to jest łatwo chwalić różne sytuacje ciężkie, że są dobre, bo od Boga. Był to człowiek wierzący, prawdziwie wierzący, Jan Kochanowski, nasz wielki poeta XVI-wieczny. I on w pewnym momencie napisał, że w dostatku żyjąc ubóstwo pochwalamy. No, a tak, żyjąc w dostatku, łatwo można pochwalać ubóstwo. Już wtedy ubóstwo było uważane, że jest takie, jak gdyby, no, z punktu widzenia chrześcijańskiego, cenne. Tutaj. I on właśnie pisał, że tak samo kiedyś, jak dobrze mu się działo, to był taki zadowolony. Łatwo było mu być zadowolonym i pocieszać innych, a dopiero teraz to rozumie, jak przeżył ten ból po stracie córki, że to wcale nie jest aż takie łatwe. Tak samo jak łatwo się chwali ubóstwo, będąc człowiekiem zamożnym. Więc to jest powód drugi. I trzeci powód, może najważniejszy, Bóg te nieszczęścia życiowe, jakie spotykają jego lud, wykorzystuje do rozwoju swojego ludu. Po to, by lud mógł sobie wyrobić różne zalety charakteru, których niektórych z nich nie dałoby się wyrobić bez przechodzenia zła i bez przechodzenia cierpień w naszym życiu. Gdyby Bóg te cierpienia anulował ze życia swojego ludu, to moglibyśmy powiedzieć, że tłumy egoistów by przychodziły do ludu Bożego dla właśnie takiej korzyści. A tak nie przychodzą. Bóg wykorzystuje te właśnie nieszczęścia, jakie spotykają jego lud, do rozwoju tego swojego ludu. Więc nazywamy to zwykłymi nieszczęściami życiowymi, wynikającymi z tego, że ziemia i my sami jesteśmy pod klątwą, pod wyrokiem śmierci i z tego powodu wszyscy zdążają do śmierci, tutaj, która spotka kogoś, która spotyka wszystkich. Więc jeżeli umiera na przykład tam ktoś bliski, to wcale nie oznacza, że jest to kara dla niego samego, czy dla jego najbliższych, którzy cierpią z tego powodu. Bowiem dzieje się tak z powodu wyroku śmierci, jaki ciąży nad wszystkimi ludźmi i wszystkich to spotka prędzej czy później. A to, że kogoś z ludu Bożego spotkało prędzej, powiedzmy w młodszym wieku niż innych, no to wynika w przypadku wierzących z boskiej decyzji, który Bóg uznał, że tej osobie wystarczy ta liczba lat, jaką przeżyła, że to, co zrobiła do tej pory, jest wystarczające. A być może będzie to doświadczenie życiowe ciężkie dla jego otoczenia, dzięki któremu to otoczenie będzie mogło wyrobić sobie pewne zalety, których by sobie nie wyrobiło, a ta osoba nie ma potrzeby, żeby przedłużać ją egzystencję. I punkt jeszcze kolejny, który możemy rozważyć, że niekiedy, tak jak było w przypadku Ioba i tego naszego ślepca, bo teraz wracamy do naszej historii na zakończenie, to to nieszczęście, jakie go spotkało i Ioba, i tego człowieka, było dozwolone po to, by chwała Boża mogła się okazać. By jeśli zostanie właściwie przyjęte, tak jak miało to miejsce w tych dwóch przypadkach, było przewodami rozwoju charakteru, przewodami uzyskania boskich błogosławieństw. Tak jak psalm Staw napisał w psalmie 119, a w wersecie 71 napisał o sobie, że jest mi to ku dobremu, żem był utrapiony, abym się nauczył ustaw Twoich. I tak chrześcijaninowi, który przyjmuje właściwą postawę w swoich doświadczeniach, w swoich tych ciężkich przeżyciach, jakie przechodzi, jest to ku dobremu, że był utrapiony, bo pod boskim kierownictwem zło spotykające człowieka może zostać obrócone w dobro, dlatego jest ku dobremu i to jeszcze jest podany cel tego, abym się nauczył ustaw Twoich. Czyli żebym się nauczył Twojego prawa, Twoich ustaw, postępować zgodnie z tym, czego sobie życzysz, zgodnie z Twoją wolą. Tak jeszcze można zaznaczyć przy okazji, że ustalenie powodu naszych utrapień, czy to wynika z tego, czy z innego, nie zawsze jest możliwe, a nawet nie jest, do końca wcale nie jest nam potrzebne, bo powód, z którego nas spotykają, nie jest najistotniejszą rzeczą w tym wszystkim. Najistotniejszą rzeczą dla chrześcijanina jest zajęcie właściwej postawy w tych doświadczeniach, w tych utrapieniach, jakie go spotykają. I to niezależnie od, z czego wynikają z tego one, że kiedyś był nierozważny. No to co z tego? No teraz już nie może tego zmienić, popełnił jakiś błąd w przeszłości. A jeżeli nie można go naprawić, nie można go zmienić, no to musi teraz z tym żyć i przyjąć właściwą postawę wobec tego, czy z wyniku grzechu, który popełnił w przeszłości, no to tego, że ten grzech też się nie odstanie. On już się stał, można je nie pokutować, zabiegać o jego wybaczenie i przyjąć właściwą postawę. Czy też wynika z naturalnego biegu rzeczy, z tego, że człowiek jest pod klątwą i dlatego złe rzeczy się dzieją w jego życiu, no to też musi przyjąć właściwą, dobrą postawę posłuszeństwa wobec woli Boże i podporządkowania się jej i wtedy będzie mógł, przy takiej postawie będzie mógł zabiegać o błogosławieństwa, co do których może być pewien, że Bóg dla niego ma, kiedy dozwala na nieszczęścia. Kiedy Bóg w życiu chrześcijanina dozwala na nieszczęścia czy ciężkie rzeczy, to ten chrześcijanin może być pewien, jak jest, że jeżeli zostałby, okaże wierność Bogu, podporządkuje się jego woli, Bóg ma przewidziane dla niego błogosławieństwo, że z tego nieszczęścia, utrapienia wyjdzie duchowe błogosławieństwo dla tego chrześcijanina. Jedyną rzeczą, którą ten chrześcijanin musi zrobić, to zająć właściwą postawę, postawę posłuszeństwa wobec woli Bożej i podporządkowania się jej, a prędzej czy później, najpóźniej po powstaniu z grobu w wieku tysiąclecia, zrozumie, zobaczy, jakim błogosławieństwem była ta niby z ludzkiego punktu widzenia okropna rzecz, okropna choroba czy okropne cierpienie, które go spotkało. Bo tak działa Bóg, że nie szczędzi nam swoich dyscyplinujących lekcji, ale robi to dla naszego dobra. W tym kontekście chciałbym przeczytać Żydów 12 rozdział, wersety od 4 do 12. List do Żydów, czy też do Hebrajczyków. 12 rozdział, wersety od 4 do 12. Jeszcze nie stawialiście oporu aż do krwi, walcząc przeciwko grzechowi. I zapomnieliście o napomnieniu, które jest skierowane do was jako synów. Synu mój, nie lekceważ karania Pana i nie zniechęcaj się, gdy On cię napomina. Kogo bowiem Pan miłuje, tego karze, a chłoszcze każdego, którego za syna przyjmuje. Jeśli znosicie karanie, Bóg obchodzi się z wami jak z synami. Jaki to bowiem syn, którego ojciec nie karze? A jeśli jesteście bez karania, którego wszyscy są uczestnikami, wtedy jesteście bękartami, a nie synami. Poza tym nasi cieleśni ojcowie nas karali, a szanowaliśmy ich. Czyż nie tym bardziej powinniśmy poddać się Ojcu duchów, abyśmy żyli? Tamci bowiem karali nas przez krótki czas według swego uznania, ten zaś czyni to dla naszego dobra, abyśmy byli uczestnikami jego świętości. A żadne karanie w danej chwili nie wydaje się radosne, ale smutne. Potem jednak przynosi błogi owoc sprawiedliwości tym, którzy przez nie byli ćwiczeni. Dlatego wyprostujcie opadłe ręce i omdlałe kolana. Tak mówi te słowa. A dzieło Boga objawione na tym ślepym człowieku tutaj było wielkie, bo nasz Pan powiedział, żeby się ta chwała Boża okazała, by się na nim dzieła Boże mogły wypełnić. Więc tak, ten człowiek uzyskał wzrok cielesny, którego nie posiadał. Wielkie dla niego błogosławieństwo, ale to mało. Dostał jeszcze coś więcej, coś dużo bardziej cenniejszego od tego. I tutaj nawet powiedziałbym i coś, czego nie dostałby, gdyby nie urodził się ślepcem. Więc to, że urodził się ślepcem dla akurat niego, było wielkim błogosławieństwem. Dlatego, że będąc ślepcem, był, no nie mógł mieć wysokiego mniemania o sobie, że jest kimś tu wielkim, tak jak faryzeusze i uczeni w piśmie uważali się za ludzi wielkich, zacnych. Był kimś, kogo, na kim pogardzano, uważano za grzesznika, że się tak, bo i uczniowie uważali, że to wynik grzechu, co pytanie sugeruje. I faryzeusze tak uważali, że jest grzesznikiem, mówiąc mu, że ty się cały w grzechach urodziłeś, a nas tutaj będziesz pouczał takich zacnych tutaj uczonych w piśmie. Więc w taki sposób patrzono na niego i on sam na pewno miał o sobie niewielkie mniemanie. Poza tym ta radość z uzdrowienia na pewno wyjątkowo życzliwie usposobiła go na dobę naszego Pana, tak, że w przypadku tego człowieka doszło do otworzenia nie tylko jego oczu cielesnych, ale także jego oczu duchowych, oczu zrozumienia i wprowadzenia go do stanu uczniostwa Chrystusowego. Widzieliśmy na tym fragmencie filmu, który pokazywałem, jak on klęka i uznaje wiarę w Jezusa i uznaje Jezusa za swojego Pana. Czy gdyby nie urodził się ślepym i nie przeszedł przez te ciężkie lata doświadczeń, byłby w lepszym stanie na przyjęcie Mesjasza niż wykształceni faryzeusze, którzy posiadając dobry wzrok cielesny, byli całkowicie zaślepieni odnośnie Mesjasza i jego dzieła, także go ukrzyżowali, co na końcu tej rozdziału 9 nasz Pan im pokazuje o tym, że tak oni pytają, czy i nasz uważasz za ślepych? Oni mówią, my się nie uważamy za ślepych. Czy jak możesz nas uważać za ślepych? A nasz Pan mówi, to tym gorzej dla was w swojej odpowiedzi. Gdybyście byli rzeczywiście ślepi i nie widzieli, nie mielibyście grzechu, a tak przez to, że wydaje im się, że widzicie i rozumiecie te rzeczy, to macie grzech, bo grzeszycie świadomie. Przez to, czy ty świadomie, znaczy w dużym stopniu świadomości. Jest duża stopień świadomości w waszym grzeszeniu, bo posiadacie znajomość prawa, zakonu, a nie chcecie uznać mnie za Mesjasza i robicie to świadomie. Tutaj jawny, klarowny dowód mojego mesjaństwa w postaci uzdrowienia ślepca, co do którego wszyscy w okolicy wiedzą, że był ślepcem, urodził się ślepcem. Rodzice jego potwierdzają, że urodził się ślepcem, ale nie. No już nie można większego potwierdzenia, większego dowodu przedstawić mesjaństwa Jezusa, ale oni tak to odrzucają, bo im to nie odpowiada, więc grzeszą tutaj w dużym stopniu świadomie i zasługują na wielkie baty i cierpienia. I jak to nas Pan gdzie indziej powiedział, jakże ujdziecie ognia Gehenny. Łatwe to dla was nie będzie. Więc człowiek ten, który uznał naszego Pana Jezusa i jak widzimy, podczas przesłuchania, został przed uczonymi w piśmie, to odważnie opowiedział się po stronie sprawiedliwości. Było to widać, że on tutaj stwierdził, że jak mogą nie wiedzieć, że Jezus jest od Boga, skoro takie rzeczy czyni. Przecież Bóg grzeszników nie wysłuchuje, tylko tych, którzy mu się podobają. W związku z tym, skoro on uzdrowił ślepca, a odkąd świat istnieje, nikt nie słyszał o przypadku uzdrowienia ślepca, który się urodził ślepcem, no to jest wyraźny znak, że on jest od Boga. Przecież to jest prawda oczywista i on to im w oczy powiedział. Więc to jest, powiedzmy tak, ten człowiek musiał pokazać wierność zasadą sprawiedliwości, prostej ludzkiej sprawiedliwości. I wtedy poniósł za to karę. Żydzi wyrzucili go z synagogi I wtedy nasz Pan go odszukał. Gdyby ten człowiek tam przed tą, przed uczonymi w piśmie i faryzeuszami zachował się w sposób tchórzliwy. No, że ja nie wiem, no widziałem, nie widziałem, a teraz widzę, nie wiem, jak to się stało. No może oni zły, tak jak mi mówicie, ja nic nie wiem. I tak, taką postawę by zachowywał, żeby czy innymi słowy, zachowywał się tak, żeby nie zostać wyrzuconym z synagogi, to nasz Pan by go później nie odszukał. Miałby przywrócony cielesny wzrok, mógłby się nim cieszyć kilkadziesiąt, może jeszcze lat swojego życia do śmierci i tyle byłoby jego zysku z całego tego wydarzenia. A tymczasem, że on stanął, okazał wierność zasadą w sprawie prawdy i sprawiedliwości, to nasz Pan go odszukał później i objawił mu samego siebie nie tylko jako cudotwórcę, który przywraca, jest w stanie przywrócić wzrok ślepcowi, tylko ukazał mu się jako Mesjasz, jako Zbawiciel, jako jego Pan i ten człowiek przyjął go za takiego, wszedł w stan uczniostwa Chrystusowego. Nie wiemy, jak później potoczyły się jego losy, ale można mieć, nie mać, można mieć nadzieję, ja taką nadzieję żywię, że jest członkiem maluczkiego statka Kościoła Chrystusowego i dzięki tym cierpieniom, jakie przeszedł przez kilkadziesiąt lat tutaj życia jako ślepiec, ma przeogromną wiekuistość chwały na boskiej poziomie, której by nie miał, gdyby nie miał ślepca. Więc tutaj dzieła Boże na nim się wykonały i były dla niego zyskiem wielkim dla tego człowieka, wielkim błogosławieństwem dla niego. Więc na zakończenie jeszcze odczytam 2 Koryntian, 4 rozdział, od 16 do 17, który pokazuje nam, jaka powinna być postawa chrześcijanina względem tego, co go w życiu spotyka, między innymi tego zła i nieszczęść. To w 2 Koryntian, 4 rozdziale, wersety 16-17 czytamy. Dlatego nie zniechęcamy się, bo chociaż nasz zewnętrzny człowiek niszczeje, to jednak ten wewnętrzny odnawia się z dnia na dzień. Ten bowiem nasz chwilowy i lekki ucisk przynosi nam przeogromną, wieczną wagę chwały. Gdy nie patrzymy na to, co widzialne, lecz na to, co niewidzialne. To bowiem, co widzialne, jest doczesne, to zaś, co niewidzialne, jest wieczne. Mówi apostoł Paweł, zewnętrzny człowiek niszczeje. No niszczeje, każdy to widzi. Kto ileś tam lat ma z roku na rok, ten zewnętrzny człowiek, czyli nasze ciało, coraz bardziej zniszczone i w stronę grobu zdąża. Ale u chrześcijanina ten wewnętrzny, jego duchowe życie odnawia się z dnia na dzień. Czyli nie powinno zamierać wraz z zamieraniem ciała, tylko wręcz być coraz pełniejsze. Bo im dłużej się chodzi z Bogiem, no to tym więcej tego Ducha Bożego powinno w jednostce danej być i tym bardziej żywa ona powinna być. Więc chwilowy i lekki ucisk, jaki przynosimy, no przynosi przeogromną i wieczną wagę chwały. No bo ucisk rzeczywiście przechodzimy, o doświadczenia przykre mniej lub bardziej, które prowadzą do tego, że ten zewnętrzny człowiek tym szybciej niszczeje, bo ciężkie przeżycia, nieszczęścia, choroby no nie pomagają w zachowaniu człowieka zewnętrznego, tylko przyspieszają jego niszczenie, że on słabnie szybciej, ale temu duchowemu to przynosi przeogromną korzyść, bowiem wypracowuje jego chwałę. Ale to się dzieje tylko wtedy, jak mówi werset 18, gdy nie patrzymy na to, co widzialne. Bo jeżeli patrzymy na to, co widzialne, no to się zniechęcimy, no bo czym się tu pocieszać? Robię się coraz starszy, coraz słabszy i kiedyś w końcu umrę. No to nie jest to pocieszająca perspektywa. Można by się tylko zniechęcić i załamać. Ale apostoł Paweł w wersecie 16 mówi, dlatego nie zniechęcamy się, chociaż ten zewnętrzny człowiek niszczeje, bo patrzymy na to, co niewidzialne, na tego wewnętrznego naszego człowieka, na nasz rozwój duchowy, na nasze usposobienie, na nasz charakter, na naszą tożsamość, bo to, co widzialne, jest tylko doczesne i tak musi zniszczyć. Ale to, co niewidzialne, ten duchowy człowiek jest wieczny i jego rozwojem chrześcijanin powinien się pocieszać tym, że jako chrześcijanin się rozwija, gdy tak patrzy na różne nieszczęścia, jakie w życiu go spotykają jako takie, które przynoszą korzyść dla jego duchowego rozwoju, dla jego duchowego życia, no to wtedy się rozwija i nie zniechęca się, nie załamuje się, widząc, jak upływ czasu niszczy jego ciało, sprawiając, że robi się coraz starszy, słabszy i w stronę śmierci zdąża, bo wie, że ten duchowy jego człowiek podróżuje w przeciwną stronę, ku coraz większemu życiu, ku coraz większej społeczności z Bogiem, z Jezusem Chrystusem. Takiej właśnie społeczności pogłębiającej się, rosnącej w miarę upływu czasu coraz bliższej, życzę braterstwa. Tam również pragnę na tym kończyć. Dziękuję za uwagę.